Po tygodniu przerwy znowu mam przywilej stanąć tutaj przed braterstwem, aby powiedzieć jakiś wykład. Kto tydzień temu był i jeszcze nie zapomniał, to wie, że jesteśmy w trakcie pewnego tematu, który dzisiaj na pewno uda nam się raczej zakończyć, a tym tematem jest Izrael nominalny i prawdziwy. Tydzień temu zaczęliśmy o tym mówić. Udowodniliśmy biblijnie, że taki Izrael nominalny i prawdziwy został w Biblii zapowiedziany. Nasz Pan sam takiego terminu używał, to znaczy, że widział wśród Żydów prawdziwych Izraelitów i tych nominalnych. Podobnie apostoł Paweł wyjaśniał, że nie każdy, który urodził się Żydem cieleśnie z linii Abrahama, jest nim, tylko że bycie Żydem zależy od przestrzegania prawa zakonu, które Bóg dał. Nawet powiedział, że ci, którzy nie urodzili się cieleśnie Żydami, a zakon przestrzegają, to stają się automatycznie Żydami przez sam fakt, że przestrzegają zakon, czyli pokazał, na czym polega bycie prawdziwym Żydem z boskiego punktu widzenia. I później rozpoczęliśmy taki obraz biblijny, który jest ledwo zaczęty, będziemy go kontynuować, w którym Bóg w typie biblijnym pokazał, że jego lud będzie składał się z dwóch części nominalnej i prawdziwej, przy czym będą się one strasznie od siebie różniły. I tym typem biblijnym jest oczywiście fragment z pierwszej Mojżeszowej 25 rozdziału. Przejdziemy tam teraz. Pierwsza Mojżeszowa 25, werset 21, ten już omówiliśmy. Izak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. Powiedzieliśmy sobie, że w tym wersecie mamy, no, mamy oczywiście Izaaka oraz Rebekę. Izak to Bóg reprezentowany w swojej cesze miłości, w swoim ludzie, także można powiedzieć miłość Boża obecna w sercach ludzi, a Rebeka jako kobieta, jako matka to przymierze Abrahama, czyli obietnice i słudzy, którzy te obietnice stosują, dzięki czemu powołują do życia nowe jednostki spoza grona ludu Bożego. Oczywiście Bóg w tej historii reprezentuje samego siebie w pozostałych cechach swego charakteru, bo Izak jak gdyby przejmuje tutaj tą boską cechę miłości na siebie i tą miłość obecną w innych ludziach, w narzędziach Boga reprezentuje. Rebeka była początkowo niepłodna, to znaczy, że przez cały okres wieku patriarchów, kiedy Bóg miał do czynienia tylko z jednostkami, Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, nie było żadnej większej klasy, grupy ludu Bożego. Czyli jak gdyby obietnica złożona Abrahamowi, że rozmnoży jego nasienie jak gwiazdy i jak piasek, nie spełniała się. Bo cóż to są trzy osoby na przestrzeni wielu set lat, z którymi miały z Bogiem jakiś kontakt. Trudno nazwać to tym nasieniem jako gwiazdy i jako piasek. I potem przeszliśmy do wersetu 22, bo po tych modlitwach zaczęła się sytuacja zmieniać, czyli dochodzimy już do początku wieku żydowskiego, kiedy Bóg przestał traktować ludzi poprzez jednostki, wiek patriarchu dobiegł końca i z pojawieniem się 12 synów Jakuba i ich rodzin rozpoczęło się zajmowanie się przez Boga dużym, dużym, jednym narodem. I to jest już werset 22, kiedy początek wieku żydowskiego, kiedy dochodzi do powstawania narodu żydowskiego jako takiego. A gdy dzieci trącały się w jełonie, rzekła, jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana. I jak ten wiek żydowski nastał, z chwilą tych 12 rodzin synów Jakuba, wśród tych synów Jakuba zaczęły się pojawiać dwa różnego rodzaju charaktery. Dwie różnego rodzaju osobowości wśród tych jego potomków, tych samych dzieci, prawda? Z tego samego ojca, z tej samej matki. I tutaj już mamy właśnie to ich trącanie się w łonie, oznacza, że na początku wieku żydowskiego, na początku traktowania przez Boga narodu jako jego wybranego ludu, te dwie tendencje, czyli że te dwa duchy, te dwa charaktery, te dwie osobowości w narodzie żydowskim były w pewnego rodzaju stałym konflikcie. Czytaliśmy wiele wersetów związanych z podróżą Izraela, chociażby z Egiptu, i później cała historia, prawda, chociażby prześladowania proroków i tak dalej, cały czas jedna część Żydów, dominująca, większościowa, no, że tak powiem, była w konflikcie z tymi prawdziwymi Izraelitami, którzy też byli obecni, no i którzy mieli innego ducha, inaczej się zapatrywali na wiele rzeczy. No i tu mamy powiedziane w tym wersecie 22, że Rebeka poszła pytać pana, zaniepokojona. To znaczy, że bracia, papa przypominał, że Rebeka to bracia, którzy biorą boskie obietnice i przy pomocy głoszenia, propagowania tychże obietnic boskich, to powołują do istnienia no, Izrael, prawda? Izrael, Izraelitów. No, w wymiarze nas jest, najbardziej interesuje w wymiarze duchowym. I ta Rebeka zatroskana poszła zapytać pana, oznacza no, zaniepokojenie tej części Izraela, którą nazwiemy tymi prawdziwymi Izraelitami, tymi, którzy obietnice stosowali i spodziewali się, że będą mieli efekty w postaci podobnych do samego siebie. A to okazuje się, że wśród jej dzieci jest konflikt, który już raz był już w łonie jej obecny. No i to właściwie do tego momentu doszliśmy, a werset 23 jeszcze nie był rozważany, więc od wersetu 23 szczegółowo zaczniemy sobie tą historię dalej analizować. Czytamy. Odpowiedź Boga na pytanie zatroskanej Rebeki. Czemu to jej dzieci w łonie już się biją? Dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie mocniejszy od drugiego, a starszy będzie służył młodszemu. Taka jest boska odpowiedź. Jak Bóg udzielał tym sługom, tym zatroskanym braciom, bo oni do Boga w swoich modlitwach się zwracali, swoimi myślami, które ich nurtowały, zwracali się do Boga, bo pamiętamy, że modlitwa nie polega tylko na tym, że klękamy, czy stajemy, czy w dowolny sposób i coś do Boga mówimy wprost. Modlitwa to także nasze pragnienia, które cały czas tam krążą, nasze niepokoje. Bóg je widzi, co nam się tam w głowie i słyszy to jako nasze pragnienie, żeby było tak czy inaczej. Wobec tego ci bracia, którzy takie mieli no, niepokoje, słowomyśle, przez wersety biblijne, przez swoje własne obserwacje, przez wydarzenia, przez warunki, które się wokół nich tworzyły, zrozumiały, tak jakby Bóg im tymi sytuacjami, wersetami, rozwojem wydarzeń, ich obserwacjami, spostrzeżeniami odpowiedział, że ich służba prowadząca do powstawania Izraelitów, doprowadzi do powstania nie jednego ludu, czy też narodu, o jednym charakterze, ale do dwóch różnych. Jeden będzie różnił się od drugiego bardzo, będą się różnili stosunkiem do Boga, będą się różnili z wszystkim tym, co się z Bogiem wiąże. Czyli innymi słowy, te dwa ludy, te dwa narody, to zapowiedział, że pojawi się i nominalny, i prawdziwy lud. Nominalny to wiemy tylko z imienia, tylko z nazwy, ale wewnątrz nie mający w sobie wiele z prawdziwego ludu Bożego. Przy czym Bóg, który mówi, że jeden miał być mocniejszy od drugiego, tak? Biblia Warszawska ma mieć przewagę nad drugim. Bardziej ja tu zmieniłem sobie chyba na mocniejszy, bo wolę dosłowne tłumaczenia, jeżeli ma być mocniejszy od drugiego, no to samo to ma przewagę nad nim, ale dosłownie jest mocniejszy od drugiego. I ta mocniejszość, większa moc jednego ludu, tego nominalnego, będzie oczywiście pod względem liczby, dóbr tego świata, wpływów, jakie mają w tym świecie, władzy, ale od razu była też zapowiedź, że ostatecznie ten starszy będzie służył młodszemu. To znaczy, jakby ostatecznie zmieniał się rolę. Ten, który dominuje w tym życiu, jest ważniejszy, liczniejszy, ma potężniejszy, ma duże koneksje, układy w tym świecie, to ostatecznie spadnie na drugą pozycję. To ostatecznie oznacza wieku tysiąclecia. Wtedy, kiedy przyjdzie podsumowanie przez Boga swoich obydwu ludów, to ten starszy będzie służył młodszemu. Ta początkowa siła Ezawa, albo ogólnie Edomitów, od Jakuba, czy też Izraela, jest widoczna także już w typie. Pamiętamy, że Jakub, no, że tak powiem, bał się Ezawa. Przeczytajmy sobie ten fragment. Pierwszy to jest niedaleko od miejsca, gdzie jesteśmy. Pierwsza Mojżeszowa 32. Może nie będę czytał całego fragmentu, widzę, że to jest od 3 do 20, ale chociaż nadajmy sobie kierunek, żebyśmy zobaczyli, jak jeden brat bał się drugiego brata. Albo jak w antytypie, jak prawdziwy odczuwał lęk przed nominalnym. Bo nominalny potężniejszy niż prawdziwy. Czyli mówię o rozdziale 32, od 3 do 20, ale niekoniecznie wszystkie będę czytał. Potem powstał Jakub, bo wiadomo, oni się nie widzieli długie lata, a potem Jakub z Ezawy mieli się spotkać. Potem posłał Jakub przed sobą posłów do Ezawa, brata swego, do ziemi Seir, do krainy Edom i dał im takie polecenie, tym posłom. Tak powiecie panu mojemu, Bóg nazywa go panem swoim, prawda? Ezawem, dlatego, że był starszy. To mówi sługa twój Jakub, a siebie nazywa sługą. Byłem gościem Labana, zatrzymałem się tam aż dotąd, a mam woły, osły, trzody, niewolników, niewolnice i posyłam Przepraszam, coś mi się tutaj... A nie, dobrze. I posyłam posłów, aby dać znać o tym Panu mojemu, by znaleźć łaskę u Ciebie. A gdy posłowie wrócili do Jakuba, rzekli, przyszliśmy do brata Twojego, do Ezawa, lecz on już idzie na Twoje spotkanie, a jest z nim 400 mężów, pewnie uzbrojonych. Wtedy Jakub zląkł się bardzo i zatworzył. Rozdzielił więc na dwa obozy ludzi, którzy z nim byli, owce, bydło, wielbłądy, bo pomyślał sobie, jeżeli Ezaw napadnie na jeden obóz i pobije go, wtedy ocaleje drugi. A potem rzekł Jakub, Boże ojca mego Abrahama i Boże ojca mego Izaka, Panie, który do mnie powiedziałeś, wróć do ziemi swojej, do ojczyzny swojej, a będę Cię czynił dobrze. Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski, wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś swojemu słudze, bo tylko o tym kiju moim przebawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Wyrwij mnie proszę z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję się go, że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę z dziećmi. Wszak sam powiedziałeś, będę ci czynił ci dobrze, rozmnożę potomstwo twoje jako piasek morski, którego nie można zliczyć z powodu wielkiej ilości. Zauważmy, jak ten nawet w tym przypadku Jakub pamięta obietnicę złożoną Abrahamowi, prawda? Przywołuje to do nasieniu. Ezaw o takich rzeczach nie myślał. On tam brał sprawy w swoje ręce i rozprawiał się tak, jak uważał za właściwe, a co tam do Abrahama, dziadka Abrahama, powiedział Bóg, jakie to ma znaczenie. Dalej nie będę czytał, chodziło o to, żeby pokazać jego strach Jakuba przed Ezawem. Jeszcze zajrzyjmy na chwilę do 4 Mojżeszowej 20. Nieco krótszy fragment. 4 Mojżeszowa 20, od 14 do 21. Może przeczytamy cały, może nie, zobaczymy, jak nam będzie się czytało. Czyli 4 Mojżeszowa 20, od 14 do 21, jak dobrze pójdzie. Potem wyprawił Mojżesz z Kadesz posłańców do króla Edomu, żeby mu powiedzieli, tak mówi twój brat Izrael, Edomici, prawda, potomkowie Ezawa. Tak mówi twój brat Izrael, ty znasz całą udrękę, która nas spotkała, że ojcowie nasi poszli do Egiptu. Mieszkaliśmy w Egipcie przez długi czas, lecz Egipcjanie gnębili nas i naszych ojców. Wołaliśmy więc do Pana, a On wysłuchał naszego głosu, zesłał anioła, a ten wyprowadził nas z Egiptu. Teraz jesteśmy w Kadesz, w mieście na granicy Twojej ziemi. I co oni chcą od Edomitów, swoich braci, czyli potomkowie Jakuba, proszą potomków Ezawa o zgodę na przejście przez ich ziemię. Tylko przejście. I to nawet wszystko, co chcieli ewentualnie tam pić wodę, to wszystko chcieli zapłacić. Pozwól nam przejść przez Twoją ziemię. Nie pójdziemy przez pola uprawne, ani przez winnice i nie będziemy pić wody ze studzień. Pójdziemy drogą królewską, nie zboczywszy ani w prawo, ani w lewo, aż przejdziemy przez Twoją całą ziemię. Na co Edom, co? Bracia, prawda? Potomkowie i dwóch rodzonych braci. Nie wolno Wam przejść przez moją ziemię. W przeciwnym razie wystąpimy mieczem przeciwko Tobie. Synowie Izraelscy odpowiedzieli, pójdziemy drogą utartą, a jeżeli już my i nasze stada będziemy pić Twoją wodę, to zapłacimy za nią. Rzecz to błaha, chodzi tylko o to, aby pieszo przejść. A ten powiedział, nie przejdziesz. Jedną wyruszył przeciwko niemu z licznym wojskiem dobrze uzbrojonym. I nie pozwolił Edom, synom izraelskim, przejść przez swoją ziemię, to też synowie izraelscy ominęli go. Co w antytypie bardzo dobrze się stacza, bo to oznacza, że prawdziwy Izrael miał ochotę przejść na skuty przez nominalny, aby przesiąkł jego tak, że nominalni nie chcieli mieć nic z prawdziwym ludem do czynienia, przeganiali go, wytępili go i bardzo dobrze. Jeżeli grzesznicy nas nie chcą, to trzeba się tylko cieszyć. Lepiej nie wchodzić z grzesznikami albo z tymi udającymi hipokrytami lud Boży w jakieś bliższe kontakty, bo do tego można się skazić. No ale tak było to pokazane w typie, a w antytypie właśnie oznacza to, co powiedziałem. Ale już nawet późniejsza historia w typie pokazuje zmianę. Moglibyśmy zobaczyć, że jeżeli do drugiego Samuela, pójdźmy, do drugiej Samuelowej, 8 rozdział, gdybyśmy zajrzeli do 2 Samuela, 8 rozdział, 13 i 14 werset, to tam możemy przeczytać już o powolnej zmianie sytuacji. 8, 13, 14. A tak zyskał Dawid sławę, gdy zaś powrócił po zwycięstwie nad Aramejczykami, pobił jeszcze Edomitów w Dolinie Solnej w liczbie 18 tysięcy wojowników i obsadził cały Edom załogami i byli Edomici, czyli potomkowie Ezawa. Hołdownikami Dawida. Pan wspomagał Dawida we wszystkim, do czegokolwiek się zabrał. Czyli już tutaj później nastąpiła zmiana. Także nawet w typie. Podobnie miało być w antytypie. Nominalny miał być silniejszy od prawdziwego w tym życiu, ale poddany mu w wieku tysiąclecia. Mamy to na przykład ładnie pokazane w śnie Józefa. Pierwsza Mojżeszowa 37,7. Zobaczmy. Pierwsza Mojżeszowa 37,7. jak Józef miał pewien sen i opowiedział go. Oto wiązaliśmy snopy na polu, wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. To się także, jak wiemy, wypełniło w literze. Pierwsza Mojżeszowa 42:6. Pierwsza Mojżeszowa 42:6. Gdy Józef już był w Egipcie, był wielkim panem. A Józef był wielkorządcą w kraju. On to sprzedawał zboże całemu ludowi w kraju. A gdy przyszli bracia Józefa, oddali mu pokłon aż do ziemi. Jak wiemy, Józef pokazuje tych wiernych z ludu Bożego. To oczywiście jest jak gdyby inny obraz, nie to samo, bo nie mamy tutaj Edomitów. Mamy tutaj Józefa, tych wybranych i wszystkich jego braci, tych, którzy nie życzyli mu zbyt dobrze, gdy on jako klasa ludu Bożego był wierny Bogu. A oni zazdrościli, dokuczali, prześladowali i chętnie by się go pozbyli. I mamy to także zapowiedziane jeszcze w innych miejscach Starego Testamentu, na przykład Izajasz 60 rozdział, a werset 14. Izajasz 60, a werset 14. Przyjdą także do ciebie schyleni nisko synowie twoich gnębicieli i wszyscy, którzy tobą pogardzali, padną ci do nóg i będą cię nazywać grodem Pana, Syjonem Świętego Izraelskiego. Do naszego Pana z Kościołem. Przyjdą ci, którzy ich gnębili i którzy nimi pogardzali i padną im do nóg. To jest to, że starszy będzie służył młodszemu. I jeszcze zajrzyjmy do Objawienia 3:9. Podobne sformułowanie. Oto sprawię, że ci synagogi szatana, nominalni chrześcijanie, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, no właśnie, dlatego są nominalnymi, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg, i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. To jest służenie. Starszy będzie służył młodszemu. Ten silniejszy w tym życiu będzie podporządkowany temu młodszemu w przyszłym życiu. Mało tego, będzie od niego zależny. Będzie od niego zależny, będzie od niego oczekiwał na błogosławieństwa, na pomoc w restytucji, w podnoszeniu się. Werset, wracamy do 1 Mojżeszowej 25, czyli do naszego podstawowego fragmentu. Żeby zobaczyć kolejny werset, jaki tam jest podany. 25 rozdział, werset 24. Pierwsza Mojżeszowa 25-24. A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta. Czyli ta wyraźna różnica między nimi, taka na zewnątrz, prawda? Wcześniej, gdy się to cało, to były te konflikty, ale też było trudno ocenić, którzy są jacy, prawda? A potem, gdy przyszedł czas na poród, na zebranie owoców, tym oczywiście czasem jest okres żniwa wieku żydowskiego, a w antytypie okres żniwa wieku Ewangelii. Różnica między tymi dwoma klasami, między tymi dwoma grupami Izraelitów, prawdziwych, nominalnych, zaczęła się bardzo, bardzo wyraźnie uwidaczniać. Tu w tym celu przywołam ze żniwa wieku żydowskiego sytuację, jaką nasz Pan w przypowieści zawarł. Mateusza 21, od 33 do 39. Mateusz 21, od 33 do 39. Jedno z podobieństw do naszego Pana o dzierżawcach winnicy. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę, zbudował wieżę, wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odbrali owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego, jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi, większej liczby niż za pierwszym razem, ale im uczynili to samo. To mamy jeszcze też wiek żydowski, kiedy różnych sług Bóg posyła, to znaczy to trącanie się. Ten fragment dotyczy momentu, kiedy wiek żydowski się rozpoczął i te dwie grupy się ciągle były w konflikcie, czyli jeszcze się bliźniaki nie narodziły, ale były w łonie i się tam kopały, biły. Ale już jak tak ci słudzy byli bici, w różny sposób traktowani przez tych nominalnych, no to doszliśmy w końcu do żniwa wieku żydowskiego i pisze tutaj, że w końcu, pod koniec już tego okresu wieku żydowskiego, czy gdy żniwo się zbliżyło, posłał do nich syna swego, mówiąc, uszanują mojego syna. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą, to jest dziedzic, duże, zabijmy go i posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Oczywiście posłużyli się Rzymianami tutaj przy tej okazji. I tak potraktowali Jezusa. Nominalni potraktowali jednego z prawdziwych Izraelitów. Póki co tutaj już nieważne, że Jezus jest odkupicielem i zbawicielem. Tutaj Jezus pojawia się jako boskie narzędzie, boski posłaniec, będący oczywiście w wyższej randze niż wcześniejszy słudzy, bo sam syn, prawda, Boga, tego, którego Bóg nazywał synem, jego bycie odkupicielem nie ma tutaj w tej chwili żadnego znaczenia. Chodzi o to, że przyszedł sam syn tego Pana Wielkiego, któremu oni służyli i potraktowali go tak samo jak jego sług no, niższej rangi, którzy byli przez cały wiek Ewangelii przysyłani. I to bardzo dobrze ilustruje, ta przypowieść ilustruje bardzo dobrze, że cały wiek Ewangelii to trącanie się tych dwoje dzieci w łonie i żniwo jego żydowskiego, jak potraktowali samego syna, który no, był daleko, daleko, daleko wyższy i miał wyższą rangę, no i mówił mądrzej, prawda, niż wszyscy inni, no trudno było, trudno, żeby nie poznać różnicy między wszystkimi wcześniejszymi narzędziami, jakimi się Bóg posługiwał, a naszym Panem, który tutaj był z nimi przez długie te dni, w sumie 3,5 roku to niedużo, ale każdy dzień intensywnie spędzony w nauczaniu, w cudach, w podróżowaniu, w staniu przed nimi, no to było rzeczywiście, ci, którzy byli współcześni naszemu Panu i to widzieli, żyli razem z nim, no to mają doświadczenie życia, którego można im pozazdrościć. Żeby żyć w tym czasie i widzieć to wszystko. Wracamy do naszego podstawowego znowu rozdziału. Tym razem jesteśmy już w wersecie 25. Bo w czwartym, gdy nastał czas porodu, żniwo wieku żydowskiego, okazało się, że były tam bliźnięta. No i rodzą się, czyli tak się, że tak powiem, na zewnątrz wychodzą. A gdy wyszedł pierwszy, rudy cały, tak? Rudy albo czerwony. To w niektórych językach nie ma różnicy między kolorem rudym a czerwonym. My mamy, a wiemy, że rudy coś z czerwonym ma wspólnego. Cały, jak płaszcz włochaty, nazwano go Ezaw. Rodzi się pierwsze dziecko Ezaw, czyli ten no, ci nominalni. Ci, którzy w duchu nie są prawdziwymi Izraelitami, tylko z urodzenia takimi są, czyli urodzili się z potomków jako potomkowie Abrahama i uważają się za nie wiadomo kogo, ale są czerwoni. Ten kolor czerwony wskazuje na ich, czy też rudawy, wskazuje na ich cielesne usposobienie. Pan Marek w swoim wykładzie wtedy mówił, prawda, że w niektórych krajach ziemia jest czerwona. Więc akurat taki u nas raczej nie jest czerwona, pewnie chyba, żeby tam jakieś takie kolory, czy zachód słońca sprawił, że mogłaby się takim kolorem bielić, ale w niektórych tych krajach bardziej ciepławych jest ona takiego koloru, czyli to by wskazywało na jego doczesność, na jego bycie ziemskim tylko i wyłącznie zmysłowym człowiekiem. Naród buntowniczy, sztywnego karku, który sprzeciwiał się Duchowi Świętemu. Opis tego nominalnego, cielesnego Izraela mamy w wielu miejscach i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie. Chyba sobie tam zajrzymy. Izajasz, 5 rozdział. No, trzeba zobaczyć tego Ezawa rudego. Jak ta jego rudość wyglądała i czerwoność. Izajasz 5, 1-7. Zaśpiewa mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ten ulubieniec to oczywiście Bóg. A śpiewa Izajasz. Jeden z prawdziwych dzieci Bożych. Sobie śpiewa. Czyli jak gdyby komentuje to. I mówi, zaśpiewam, ja Izajasz, mojemu ulubieńcowi, czyli mojemu Bogu, ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Czyli o kim? O narodzie żydowskim. O narodzie żydowskim. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Czyli mój Bóg miał winnicę, naród żydowski. Okopał ją, oczyścił z kamieni, zasadził w niej szlachetne szczepy, zbudował wieże, wykuł prasę, oczekiwał, że wyda szlachetne grona. Lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy. Rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono. Rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Ten nominalny element tak dominował, że bardzo często ten prawdziwy element jest pomijany. I tu mamy gdyby cały naród oskarżony o to, że do rozwalenia, do zniszczenia. No i tak było, prawda? Gdy ci nieliczni, którzy zareagowali na naszego Pana, nie zmienili losu narodu jako takiego. Wyszli do naszego Pana, przeszli spod Mojżesza do Jezusa, ale naród jako taki do kasacji, do usunięcia na cały długi wiek Ewangelii. Prawda? Bo taka dominacja, taka przewaga, że należy tych nielicznych w tym przypadku no, zignorować. Jeszcze to nie znaczy wcale, że oni zostali zignorowani w sensie, że krzywda im się stała, że Bóg ich potraktował tak samo jak nominalnych. On się po prostu nimi zajął, wyprowadził tych nielicznych, ale gdy jest podany los narodu, to jak gdyby dotyczył całości tego narodu, no bo dotyczył tak ogromnej większości. To było z Izajasza, ale zobaczmy także jeszcze, co Ezechiel ma do powiedzenia na ten temat. Ezechiel, 2 rozdział. Szukamy Ezechiela 2, 3 do 5. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, posyłam cię do synów izraelskich, do narodu buntowników, którzy zbuntowali się przeciwko mnie, zarówno oni, jak i ich ojcowie, odstąpili ode mnie i odstępują aż do dnia dzisiejszego. Do synów o zuchwałej twarzy i nieczułem sercu. Do nich cię posyłam, a ty mów do nich, tak mówi Wszechmocny Pan. A oni, czy będą słuchać, czy nie, bo to dom przekory, poznają, że prorok był wśród nich. Takie słowa wypowiedział Ezechiel. No i zajrzyjmy jeszcze do Dziejów Apostolskich, żeby coś zobaczyć bardziej świeżego czasom naszego Pana, czasom żniwa, porodu. Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 51 do 53. Dzieje 7, 51 do 53. Ludzie twardego karku i opornych serc, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. Takie jest podsumowanie nominalnego narodu żydowskiego i nominalnego chrześcijaństwa. Wszystko w antytypie do nominalnego chrześcijaństwa. Mocne słowa, dlatego też czas ucisku, który jest i który będzie się wzmagał, przetrzepie to nominalne chrześcijaństwo, tak jak naród żydowski w swojej całości został przetrzepany. Z powodu tego, że oni dominowali cały czas, byli traktowani jednak jako pierworodni. Mamy tutaj, że ten Ezaw, jak to mówi werset 25, urodził się cały włochaty, tak? Jak płaszcz włochaty. Tak? Tak, tyle miał tego, tyle był, tak bardzo był owłosiony, jakby się urodził w płaszczu z włosami licznymi, prawda? Czyli musiało być to bardzo, bardzo. A wiemy, że władze to, włosy to władze. Władze bycia pierworodnym. Do czasu żniwa Bóg nie rozdzielał prawdziwych ani nominalnych chrześcijan. Mówimy tutaj o żniwie wieku żydowskiego. Przez cały wiek żydowski Bóg nie robił specjalnej różnicy w innym traktowaniu jednych i drugich. Wszystkim dawał tych samych proroków, posyłał do wszystkich te same poselstwa, karał ich za ich grzechy w całości jako naród i do niewoli babilońskiej poszli nominalni Żydzi, no w większości, bo ich było najwięcej, ale i wierni, tak, wierny Daniel poszedł i młodzieńcy się znaleźli, byli tak samo traktowani jako całość. I tak samo było w nominalnym systemie, prawda, jak gdy duchowy Izrael się pojawił, to do czasów żniwa, tak jak mówi przepowieść, rozdzielanie pszenicy od konkoru nie było wskazane. Wszyscy byli traktowani tak samo. No, ci sami ludzie, strzonkowie gwiezdni, byli wzbudzani tu i ówdzie w różnych okresach czasu z poselstwem, z reformą, z wezwaniami do naprawy. Ten nominalny cały czas dominuje, a w sobie zawiera ten malutki, prawdziwy, niewidoczny dla większości ludzi, prawda? Niedostrzegalny, bo oni byli tak nieliczni, że trudno w tej masie nominalności zauważyć tych prawdziwych. No i byli uważani oczywiście za dziedzica Bożych obietnic. Porównajmy sobie rozmowę Żydów z naszym Panem. Jak to wyglądało? Jana 8 rozdział, Ewangelia Jana 8, 31-33. Sobie tak rozmawiają. 8 rozdział, 31-33. Mówi więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli Mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? To jest pierwszy fragment. Potem przenosimy się do wersetu 39-42. I to Jezus mówi do Żydów, którzy w Niego uwierzyli, czyli do takich trochę lepszych Żydów, którzy nie odrzucali, nie swoich uczniów, co prawda, i apostołów, tylko do takich Żydów, którzy winni się i się kłócą też z Nim, mówiąc, że oni są potomkami Abrahama i w żadnej niewoli nigdy nie byli. Przeniesiemy się do 39 i aż do 42, poczytamy. Odpowiadając Mu, rzekli: ojcem naszym jest Abraham, a to Jezus: jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki abrahamowe. Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga. Abraham tego nie czynił. Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Oni na to: my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Już. I to ci, którzy w Niego uwierzyli? Ci lepsi troszeczkę? Nominalni Żydzi? Mamy jednego Ojca Boga. Na co Jezus: gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie przysłał. Tak, to do 42 dalej nie będziemy czytali. I chyba, że jeszcze dodamy do tego bardzo mocne słowa Jana Chrzciciela, zapisane w Mateusza 3 rozdziale. Mateusz 3, 11, 12. Dwa wersety. 3, 11, 12. Jan Chrzciciel tak mówi o sobie, chrzczę was wodą ku upamiętaniu. Ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Taka typiczna, symboliczna zapowiedź, że jedni dostaną Ducha Świętego przez spłodzenie z Ducha, prawdziwi Izraelici. A ogień to oczywiście boski gniew wylany na nich w postaci ucisku, jaki Rzymianie mieli im niebawem zaserwować. Zniszczenie narodu żydowskiego. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę do swojego spichlerza, lecz plewy spali ogniem nieunaszony. Prawda? Pszenica to ci prawdziwi Izraelici, do spichlerza duchowego prawdziwego Izraela, ale plewy, czyli cała reszta, ogromna większość narodu to były plewy, ogniem nieugaszonym. W żniwie wieku żydowskiego była pszenica i plewy, w żniwie wieku Ewangelii pszenica i kąkol. No ale to mniej więcej ten sam obraz, prawda? Pszenica to ci prawdziwi, nieliczni, a plewy, czy też kąkol, tak? Tu plewy, czyli jak gdyby do wrzucenia, a kąkol bardziej pokazuje na imitowanie pszenicy, prawda? Bo tamtejszy kąkol podobno tą pszenicę przypomina. Więc to taka sama sytuacja. Wracamy znowu do wersetu wyjściowego, do naszego 25 rozdziału i ostatni werset, który nas będzie interesował z tego symbolu, 26. Następnie wyszedł brat jego, bo byliśmy na wersecie 25, gdzie się najpierw Ezaw pojawił, cały włochaty, czerwonawy. Następnie wyszedł brat jego, a rękę swą trzymał zapięte Ezawa. Ręką swą trzymał zapięte Ezawa. I nazwano go Jakub. I Izak miał 60 lat, gdy ich zrodził. Tak mówi werset 26. Tak, jesteśmy w żniwie wieku żydowskim. Na arenę wyraźnie pojawiają się i wychodzą te prawdziwe dwa obozy. Cielesny Izrael i ten prawdziwy cielesny i w tym cielesnym Izraelu ci nominalni. Jeden do drugiego się już bardzo coraz wyraźniej odróżniają. No zajmują odpowiednie stanowisko wobec naszego Pana i Jego przekazu. To już jest czas żniwa, czas podsumowania, gdzie jak najbardziej różnica powinna się zaznaczyć. Początek tejże wyraźnej przemiany, różnicy na zewnątrz widoczne daje Jan Chrzciciel. Pół roku wcześniej zaczął misję przed naszym Panem. Zgromadził za sobą jakąś część narodu żydowskiego, tych właśnie prawdziwych Izraelitów, którzy czuli, że nagrzeszyli wobec przymierza zakonu i chcieli chrztem Janowym się od tego oczyścić. Potem się pojawia pół roku później Jezus. Za chwilę pojawiają się Jego uczniowie i apostołowie. Razem tworzą zaczątek duchowego, prawdziwego Izraela. No i wyraźnie odróżniają się od reszty narodu. To już można byłoby powiedzieć, choć wskazać palcem, który jest który. Prawda? Taki obserwator mógłby bardzo łatwo się połapać, jaki Żyd, jakie zajmuje stanowisko, jakim, czy jest nominalnym, czy prawdziwym, no bo jego stosunek do naszego Pana i do jego całej misji to wskazywał. To samo powtarza się w duchowym Izraelu. Pomimo bardzo dobrego początku, bo duchowy Izrael miał super początek, nasz Pan i apostołowie, no można powiedzieć, miał lepszy niż początek może niż i Izrael cielesny, tak? 12 synów Jakuba to byli zwykli ludzie, niektórzy z nich takie bandziorowate były, prawda? Pójść zabić, powybijać, wymordować, pomścić, zemścić, szalać krew brata własnego, przecież wiadomo jak potraktowali, więc ale duchowy Izrael miał o wiele lepszy początek, bo nie było tam żadnych narwanych typów, którzy mogli za miecz i do dzieła. I ten pomimo tego takiego wspaniałego początku w tym duchowym Izraelu, który początkowo można było powiedzieć, był tylko prawdziwy. Nominalnych wśród naszego Pana, u naszego Pana apostołów i uczniów nie było póki co nominalnego elementu w duchowym Izraelu. Ale bardzo szybko sytuacja się zmienia. Ten prawdziwy, duchowy Izrael schodzi na drugi plan i w czasie kolejnych lat, stuleci wieku Ewangelii rozrasta się nominalny, zaczyna dominować, a ten prawdziwy znika. Znika do tego stopnia, że dzisiaj historia świecka nie pokaże żadnej różnicy. No, o tych z prawdziwego to powiedzą reformatorzy i tak dalej, ale równie dobrze wypowiadają się pochlebni o tych, którzy żadnymi reformatami nie byli, reformatorami z punktu widzenia boskiego nie byli. Zobaczmy objawienie 12 rozdział. Chyba to, nie wiem, chyba wtedy czytałem to, o ile pamiętam. No ale przeczytam chyba jeszcze raz. Tak, czytałem to. Jak się, to mamy tu bardzo piękny opis w objawieniu 12:1-6. Opis powstawania nominalnego systemu na początku wieku Ewangelii, na początku Duchu Białego Izraela. Czytałem, ale przeczytam raz jeszcze. Ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta odziana w słońce, księżyc pod stopami jej, na głowie korona z 12 gwiazd. Tak? Kościół prawdziwy, niewiasta, słońce Nowy Testament, księżyc Stary Testament, 12 gwiazd na głowie apostołowie. Początek duchowego Izraela. Tak jest opisane. Była brzemienna, czyli coś miało się z tego powstać, coś miało się z niej narodzić i w bólach porodowych męce rodzenia krzyczała. No drugi znak to snok, czyli smok, ten ogromny rudy, czyli Rzym, mający pogański, który potem stał się niebawem chrześcijańskim, mający 7 głów, 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów, a ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich, to prześladowanie Rzymu pogańskiego, jak gdyby jedną trzecią braci z pierwszego kościoła pierwotnego no, strącił, zniszczył. Strącił na ziemię, stanął smok przed niewiastą, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. Ten syn chłopczyk, to już jest ten nominalny system urodzony z tego prawdziwego początkowo duchowego Izraela. A niewiasta, mama, musi niestety uciekać. Prawdziwy ucieka na pustynię. Miejsce przygotowane ma tam przez Boga i 1260 dni tam sobie przebywa. W pewnej izolacji, w pewnym ochronie, żeby całkowicie nie została zniszczona i mocno, mocno prześladowana, ale nie miała zniknąć całkowicie. Ma miejsce przygotowane na 1260 dni, czyli do roku 1799, do czasów, kiedy ta sytuacja miała się zacząć zmieniać. A, jeszcze drugi Tesalonicjan, drugi rozdział, który też zapowiada wśród tego Izraela duchowego. Drugi Tesalonicjan 2, w tym duchowym Izraelu, zapowiada pojawienie się takiego elementu bardzo brzydkiego. Drugi Tesalonicjan 2, 3, 4. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwszej, chodzi o nie nastanie powtórne przyjście naszego Pana. Tutaj apostoł wykazuje, że ci, którzy mówią, że już nadszedł czas powrotu Pana, to mówią złe rzeczy, nieprawdziwe, bo nie nastanie pierwszej ten dzień powrotu naszego Pana, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, który tak nazywa ten nominalny cały system, bo on miał być potężny. Przeciwny, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Zasiądzie w świątyni Bożej, to znaczy, że będzie obecny wśród prawdziwych dzieci Bożych, bo świątynia Boża to są dzieci Boże, spłodzone z ducha w tamtych czasach. I on zasiadł wśród nich. Czyli pokazuje, że także i spłodzeni z ducha, niektórzy zostali do upadku doprowadzeni i duchowego upadku i znajdowali się, byli wśród tych, którzy byli świątynią Boga, podając się za Boga. Dlatego w objawieniu też to dziecko zostało porwane do Boga tego świata i nim się stało. Chciałbym jeszcze w tym wersecie 26 zwrócić uwagę na to, że gdy chłopcy się rodzili, pierwszy wychodzi Ezaw, potem wychodzi Jakub, ale Jakub trzyma Ezawa zapięte. Zapięte. Co to ma symbolizować, trzymanie Ezawa zapięte? Że kiedyś, pomimo tego, że teraz wychodzę jako drugi, zajmę twoje miejsce. Trzymanie go zapięte oznacza, że kiedyś będzie ponad nim. A kiedy? W pierwszym zmartwychwstaniu. Gdy miała przyjść data pierwszego zmartwychwstania, to w pierwszym zmartwychwstaniu prawdziwy Izrael duchowy miał udział i dostąpił boskiej natury, stał się współmałżonką Jezusa, a nominalny nie ma żadnej natury, w ogóle nie ma żadnego zbawienia, bo będąc nominalnym, oni nigdy nie byli poświęceni. Oni nigdy nie pracowali, nie są nawet w najniższej klasie ludu Bożego obecni. Są po prostu przeznaczeni na czas restytucji, do naprawy, na tyle, kiedy będą sobie radzili, tak jak w wieku tysiąclecia będą potrafili. I to samo imię Jakub dosłownie znaczy, tak przetłumaczyć na polski, chwytający zapięte. Albo zastępca, albo zajmujący czyjeś miejsce. Takie jest znaczenie terminu Jakub. Czyli w obecnym życiu drugoplanowy, mało widoczny, dla większości niewidoczny wcale. Świat nie dostrzega w chrześcijaństwie jakichś prawdziwych chrześcijan i jakichś takich nominalnych. Wszyscy są traktowani przez świat jako tacy sami, prawda? I bardziej się zachwycają tą potęgą nominalnego systemu. Mają ambasadorów i posłów i się kłaniają i spotykają się na w jakichś organizacjach, na konferencjach, to widzimy ich wiadomościach, prawda? To się wydaje, że to jest to chrześcijaństwo. A nikt nie widzi, że w tym chrześcijaństwie jest taka malutka, malutka grupka tych prawdziwych, którzy z Bogiem, z którymi Bóg pracuje. Mamy podane tutaj także jeszcze wiek Izaaka. Miał 60 lat, gdy ich zrodził. 60 lat. Dzisiaj mężczyzna w wieku 60 lat, raczej dzieci już chyba nie ma, ale tamci byli zdrowsi pewnie, byli mocniejsi. W każdym razie ten wiek 60 lat jest podany chyba nie tylko po to, żeby było dla nas wartością historyczną, żebyśmy się uczyli historii i zapamiętali, ile lat miał, tak? Ile lat miał Izaak, gdy spłodził, no to mamy zrodził, prawda? Widać, jak to tłumaczysz, chociaż w przypadku mężczyzny mogli dać, że miał 60 lat, gdy ich spłodził, a nie zrodził. No ale tak tłumaczą, nie myślą, tylko tłumaczą, jak tam im przychodzi, jak im łatwiej. Ale miał 60 lat, te 60 lat można rozbić na 2 razy 5 razy 6. 2 razy 5 to 10, razy 6 to 60. I to by wskazywało na co? Że ten Izrael był wybierany w dwóch różnych wiekach. W wieku żydowskim i wieku Ewangelii. Cielesny i duchowy, przepraszam. A razy 5, razy 6. Wiemy, że 6 to zło. A czego symbolem jest piątka? 5 w Biblii? Niewiele większego. Niedoskonałości. Tylko, że niedoskonałość niekoniecznie równa jest złu, prawda? Niedoskonałość może oznaczać po prostu brak doświadczenia, brak skrystalizowania, że ktoś, kto jest niedoskonały, może się różnie zachować, nie można na nim polegać, ale to nie znaczy, że on jest zły, bo może jak będzie niedoskonały, tak jak Adam był niedoskonały w charakterze, ale gdyby był posłuszny Bogu, to by rozwinął doskonały charakter. Ale że nie był posłuszny Bogu, no to jego niedoskonałość w charakterze, bo był doskonały tylko jako istota, wyszedł spod boskiej ręki, Bóg go stworzył doskonale jako istotę, ale charakteru doskonałego mu nie dał, więc można było powiedzieć, że był piątką, prawda, jeśli chodzi o charakter. No i w związku z tym, że był piątką niedoskonały, no to taki niedoskonały różnie może się zachować. Może być wierny, może być niewierny. I mam tutaj pokazane te dwa elementy, piątka, szóstka. Dwa różne okresy rozwoju w warunkach niedoskonałości i zła. Ta różnica jest też pokazana w narodzie Izraela jako takim, bo wiemy, że naród żydowski składa się z trzech grup osób, prawda? Byli kapłani, byli lewici i była cała reszta narodu. Kapłani składali ofiary i mieli dostęp do sprzętów, naczyń świętych. Lewici też swoje te sprzęty przewozili albo przenosili w zależności od ciężaru. A reszta nic nie miała z tym do czynienia, mogła tylko patrzeć. Przy czym zanim lewici te rzeczy mieli nieść, transportować, to kapłani musieli je owinąć. Akurat jakiś czas temu, nie wiem, będzie już z rok, miałem taki wykład, prawda, niezrozumiałość Boga i boskiego planu, czy coś takiego podobnego. 4 Mojżeszowa 4:15 był bardzo mocno podkreślił, żeby oni nie widzieli tych rzeczy, tylko żeby kapłani je owijali. 4:15. Gdy wtedy obóz będzie miał ruszać, Aaron ze swoimi synami zakończy okrywanie świętych przedmiotów i wszystkich sprzętów świątynnych, a potem przystąpią kachatyci, aby je nieść. Lecz nie będą dotykać się świętych przedmiotów, aby nie zginęli. Po co one były transportowane? Po co one były, przepraszam, przed transportem zawijane, okrywane przez kapłanów? Chodziło o to, żeby się nie uszkodziły w transporcie? Może miało to też przeznaczenie pewne, ale na pewno nie było to głównym powodem, bo zaraz nieco dalej, werset 20, kiedy w 15 mówi, że nie będą dotykać, a ci mają zapakować, to w wersecie 20 już powiedziane jest bardzo mocno. Niech jednak nie przychodzą, aby przyglądać się rozbiórce tego, co święte, aby nie poginęli. Czyli taki całkowity zakaz. Ja już też w tym wykładzie wspominałem i to cały wykład był poświęcony tym różnym okryciom przybytku, prawda, i co to się z tym wiąże. To się Bóg w sposób w tym symbolu, w tym zakazie przyglądania się rzeczom świętym przez lewitów czy Izraelitów, bo dotyczyło także to lewitów, prawda? Nie tylko Izraelitów. I lewici mieli się pojawić dopiero po owinięciu tych przedmiotów, żeby je wziąć i transportować. Natomiast Izraelici nawet tego nie mieli przywileju robić. Więc to ma pokazać, że ci ludzie nie mają zrozumienia tych rzeczy, które są zakryte, nawet ci, którzy są nieco bliżsi, bo noszą je. Bo jeżeli ktoś nosi, dotyka, to przynajmniej może wyczuć kształt, prawda, tego czegoś. Albo ciężar czuje czegoś na barkach albo w dłoniach, jeżeli jakieś rzeczy podnosi. No coś, co moje może wyobrażać, pewne pojęcie bliższe. Natomiast reszta narodu nawet nie mogła dotykać. Co mogła jedynie patrzeć za dali i co? Snuć domysły, fantazjować. Tak jak właśnie nominalne chrześcijaństwo robi. Mają tak blade pojęcie o czymkolwiek, o czym Biblia mówi, że to, co oni mówią, no to jest najczęściej śmieszne. Jest najczęściej śmieszne, że nawet wyznawcy poszczególnych systemów nominalnych w to nie wierzą, bo to się nie da w to wierzyć. To mogą wierzyć tylko ci, którzy wyłączyli myślenie i, że tak powiem, w ogóle nic nie myślą, prawda? To wtedy im nie przeszkadza. Ale jak ktokolwiek myśli, widzę, że te dzisiejsze czasy, w których żyjemy to demaskowanie w kościele tych różnych osób o zboczeniach i tak dalej, to bardzo mocno ludzi porusza. Niedawno siedzieliśmy z żoną u ortopedy parę dni temu i taki starszy pan się do nas przysiadł i tam mówi, a to samobójstwo, jakiś chłopak tam pod pociąg się rzucił, tam się ktoś powiesił, a słyszał pan parę miesięcy o tej dziewczynie, co w lasku się powiesiła, no i to z księdzem miała ocić i zaczął na tych księży i mówi, ja chodzę do kościoła, jestem wierzący, ale idę do kościoła, gdy już nikogo tam nie ma, nawet księdza. Jest pusty, ja sobie tam posiądę i tam się pomodlę, sam do siebie. Ja mówię, a nie musi pan nawet chodzić do kościoła. Może się pomodlić w domu, to Bóg też usłyszy. A tak, on słyszał o tym, że nie trzeba chodzić. Nawet w ogóle. No ale jak już idzie, to do pustego kościoła. Nawet nie chce księdza tam zobaczyć. Starszy pan, ma starsze małżeństwo, bo byli z żoną. No i tak. No widać, że to jednak rusza ludzi. No i tak będą, ale niektórzy nie, bo mówi, że nawet rodzice. To się dziwi, że rodzice bronią czasami, nie wierzą swoim dzieciom, którzy donoszą mi o postępkach kapłana kościelnego. A nic, no są tacy. Niech robią, co chcą. Więc na co to wskazuje, ta sytuacja z tym zakrywaniem? Na stopień zrozumienia tego, co się kryje w tych sprzętach. No i towarzyszących tym sprzętom naczyniach, bo tam były, prawda, te wszystkie naczynia. Każdy tam mebel, sprzęt miał jakieś naczynia, no bo jakaś służba była wykonywana w związku z tym, więc były potrzebne jakieś widełki, jakieś kubki, jakieś do kropienia, to co jest? Kropielnica albo coś takiego. Pełne zrozumienie tego, co się kryło w tych sprzętach, jest dostępne tylko dla kapłanów. Ci widzieli wszystko. Widzieli wtedy, gdy służyli, widzieli w trakcie pakowania. Dla lewitów, którzy nosili i którzy mogli tylko ciężar albo kształty wyczuwać, widać, że jest częściowe. No i zerowe dla całej reszty. To ten fragment z pierwszego Koryntu jest tutaj pięknym tego, że tak powiem, potwierdzeniem. No, chyba się skruszę chociaż na początek. 1 Koryntów 2, 1. Nie będę czytał całości. 1 Koryntów 2, od 1 aż do 16. Ale może zaczniemy, może nie od jednego, tylko on tutaj potem mówi, że głosimy mądrość Bożą tajem zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, czyli mówi o 7 wersecie, że głosimy mądrość Bożą tajemnicy, tajemną, zakrytą przed ludźmi tego świata. Nam Duch objawia, już czytam werset 10, tak skażę sobie, nam Duch objawia, tak, to nam Bóg przez Ducha objawił, gdyż Duch bada się wszystkiego, także głębokości Bożych i potem tłumaczy, że tylko ludzie rozumieją ludzi, no bo wiadomo, że nie ludzie nie rozumieją i potem mówiła, myśmy otrzymali nie Ducha świata, tego świata, który nie rozumie głębszych rzeczy Bożych, ale Ducha, który jest z Boga i dlatego rozumiemy, co Bóg mówi w Biblii. I potem, że głosimy te rzeczy nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch. I dlatego one są tak trudne do zrozumienia przez ludzi tego świata. Ale człowiek zmysłowy, o to jest najciekawsze, 14 werset, ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś przez nikogo nie jest osądzany, ale najlepiej zrozumiane, ten werset 15 wtedy mocno podkreślamy, bo tłumaczenie Biblii Warszawskiej jest przedziwne i błędne, bo zakłada, że duchowny rozsądza wszystko, a sam przez niego nie jest sądzony. Tam chodzi o to, że duchowy człowiek rozsądza, rozumie wszystko z tego, co Bóg mówi, natomiast sam w swoim postępowaniu nie jest rozumiany przez innych, no bo ci inni nie mają tego samego Ducha Bożego, który by im pozwolił nadawać na tej samej fali. Tak to jest od zawsze. Z tego powodu tylko poświęceni potrafią zrozumieć innych poświęconych. Usprawiedliwieni potrafią to zrobić tylko częściowo i to tak częściowo, że powiedziałbym, że usprawiedliwiony jest bliżej takiego zwykłego Żyda, który nie miał nic do wglądu, niż bliżej poświęconego, pomimo tego, że jest coś, że jest usprawiedliwiony, wierzący. Podobnie tylko usprawiedliwieni mogą zrozumieć innych usprawiedliwionych. Jak pokazuje biblijny obraz i życie, ze strony usprawiedliwionych i nominalnych występuje nie tylko brak zrozumienia dla stanu poświęcenia, który jest pokazany w tym, że sprzęty przenoszone były ukryte przed ich wzrokiem, ale oni tam nawet potrafią się tymi rzeczami, które rozumieją poświęceni, które cenią, brzydzić. Czuć do tego odrazę. Co jest pokazane w materiałach użytych do owijania tych fragmentów przybytku przed ich transportem. Tylko w przypadku Arki Przymierza była na zewnątrz fioletowa płachta, sugerująca, że ostatecznie, bo fiolet to symbol wierności, ostatecznie wszyscy uznają Arkę, czyli maluczkie statko z naszym Panem, bo oni są pokazani w Arce, za wiernych Bogu. Natomiast wszystkie pozostałe sprzęty, czyli stół, świecznik, złoty ołtarz, ołtarz miedziany i umywalnia, na zewnątrz, pamiętamy, jako ostatnie okrycie, bo ich było zwykle dwa lub trzy, ale ostatnie okrycie w każdym przypadku z wyjątkiem Arki, to było co? Skóra borsucza, która ma nieprzyjemny wygląd, odrażający, nie ma na co popatrzeć. Jak człowiek zobaczy, to woli by głowę odwrócić i się temu nie przyglądać. Jest po prostu odpychająca dla oka. I to właśnie pokazuje, jak lewici, którzy nosili, pomimo tego, że nosili, i jak Izraelici, którzy nie nosili, tylko widzieli, jak to było noszone, z daleka się temu przyglądali, patrzą na to, co skrywały te okrycia, że dla nich jest to nic atrakcyjnego. No to jak ktoś tego nie rozumie, to sobie może po prostu przewołać czasy naszego Pana, Izajasza 53 rozdział, i sobie pomyśleć, jak to było możliwe, że nasz Pan, będąc tym, kim był, wydał się Żydom tak nieatrakcyjnym, że nie chcieli na niego patrzeć. Był odrażający dla nich Jezus. Ktoś myśli, a to tylko dla Żydów, bo to taki naród BBB. Nie. Inne narody potraktowałyby go jeszcze gorzej. Gdyby nasz Pan trafił do jakiegoś pogańskiego narodu i tam się urodził i był tym, kim był, i głosił to, co głosił, to byłby jeszcze bardziej znienawidzony. Bo w tej czas w wszystkich pogańskich narodach nawet nie miałby się do czego nawiązać. Na przykład do żadnego Mojżesza. Tu chociaż ich tamował. Jak przychodzili do niego, jakie tam prawo największe było, kto najmniejsze. No tak umiejętnie im powiedział, że zamykało ich, prawda? Mieli chociaż wspólny korzeń. I on tak potrafił z tego korzenia wspólnego wyciągnąć, że ich blokował w ich. Nawet nie potrafili przy nim tak ukamienować tej cudzołóżnicy, którą ją przywiedli i na podstawie zakonu chcieli, żeby wydał wyrok potępiający. No to i tak potrafił im dać do myślenia, że się zatrzymali. Ale gdyby w jakimkolwiek innym narodzie, na przykład w Polsce, gdyby się urodził w tamtym czasie, Polska była wtedy pogańska, tak? I to byłoby jeszcze gorzej. Bo tak to się potraktowano, tak, że nie sądźmy, tak jak świat sądzi, że to tacy brzydcy Żydzi tak postąpili z naszym Panem. Jak gdyby trafił do jakiegokolwiek innego narodu, na przykład polskiego, to by go tutaj uznali za swojego króla i pana i się nawróciliby. Byłoby jeszcze gorzej. Zrobiliby jeszcze gorzej. Więc teraz możemy sobie wyobrazić stosunek do prawdy i do Boga i do prawdziwych dzieci Bożych dalej. Nasz Pan powiedział, że to, co, że dosyć ma sługa na tym, co, tak, jeżeli Pana tak traktują, to jakże ze sługami Jego będą traktowali. I to się nie zmieniło. To się nie zmieniło od tamtego czasu do chwili obecnej. No i tyle w moim wykładzie. Izrael nominalny i prawdziwy. Dwuczęściowy w sumie z tego się zrobił wykład, no bo wtedy jakoś nie mogłem go dokończyć. W podsumowaniu wobec tego chciałbym przypomnieć, że od samego początku i naród żydowski cielesny, Izrael cielesny, Izrael duchowy składał się z dwóch zupełnie niepodobnych do siebie grup. Przy czym grupa nominalna, która tylko uważała się za Żydów tam kiedyś w literze, bo się urodzili z Abrahama, Izaka, Jakuba, albo grupa duchowa, która uważa się za chrześcijan, bo chodzi do kościoła chrześcijańskiego, a nie do muzułmanów albo do jakiejś innej grupy pogańskiej i teoretycznie wyznają tego samego Boga, że ta grupa jest przeważa, ale ona jest nominalna. W sercu nie ma Boga, nie ma umiłowania prawdy tego Boga, nie ma umiłowania Boga jako takiego. Robi ją to, co chcą, co im upadłe usposobienia niedoskonałe i cielesne dyktują. Mało tego, robiąc to, co chcą, co im dyktuje cielesne usposobienie, mają, że tak powiem, odwagę. Mają odwagę, żeby nie powiedzieć czelność, no powiedzmy, mają odwagę twierdzić, że robią to że z boskiego polecenia, dla Boga, ku Jego chwale, bo Bóg tego od nich oczekuje. I to jest jeszcze chyba w sumie gorsze. Bo jeżeli ktoś coś złego robi i uznaje to chociaż za złe, no to przynajmniej jest uczciwy wobec samego siebie. Ale jeżeli ktoś coś robi złego i potem jeszcze mówi, że to złe robi, bo ten Bóg, święty przecież, pełen miłości, tak jakby oczekuje, to jest dla Niego i w Jego imieniu, no to ohyda tego postępowania wzrasta jeszcze bardziej. Gdyby naszego Pana Żydzi ukrzyżowali, dlatego że mówi inaczej niż oni rozumieją, to byłoby mniejsza ich wina niż takie, jakie były prawdziwe motywy. Bo ukrzyżowali go dlatego, że bali się o swoje własne stanowiska i stołki, które były zagrożone w wyniku nauczania naszego Pana. Więc potrafią sprawiedliwego zabić i zniszczyć tylko dlatego, żeby nie zagroził ich samolubnym interesom. To samo jakby w biznesie pojawił się jakiś człowiek, który ma, nie wiem, pomysł na biznes, pomysł na jakiś produkt, którego do tej pory nie było, albo na produkt, który był, ale on go zrobił inaczej, jest bardzo tani i dużo, dużo lepszy. No i po prostu zdobywa rynek. I konkurenci myślą, co zrobić. Wypadniemy z rynku. Reszta tak rok, dwa i będzie, no to cóż, podłożymy mu bombę, wynajmiemy zabójcę, zapłacimy $1 000 000 komuś i go sprzątnie. No i zrobili tak. No i biznes ich nadal kwitnie. No ale jak ocenić to postępowanie takich ludzi? Więc tak samo, a niestety tak ludzie robią, którzy nawet powołują się na Boga. W imieniu Boga, to w ogóle jak filmy się historyczne ogląda, to gdy mamy te różne sytuacje z wieku Ewangelii, gdzie ci purpurowi, prawda, urzędnicy się pojawiają przy różnych królach i tak dalej, to tam jest cały czas knowanie, hipokryzja, obłuda, kłamstwo, jakieś knowania. No, jeden wielki spisek cały czas, nominalny, ale ten nominalny tylko tak goruje w obecnym życiu. Tak jak mamy w tym typie Jakub trzymający Ezawa zapięte, w przyszłości Bóg uhonoruje każdą grupę według tego, na jak ona zasługuje i ci przyjdą, ci wielcy w obecnym życiu przyjdą i będą się nisko kłaniać ludowi Bożemu, nie dlatego, żeby im hołdować, tylko przyjdą z prośbą o pomoc, o podniesieniu się tego stanu, jeżeli będą chcieli żyć wiecznie. A jeżeli nie przyjdą, bo im pycha na to nie pozwoli, no to nigdy nie nastąpi ich reforma. I swoim postępowaniem z obecnego życia przypieczętują swój wieczny los, jeżeli się nie zdobędą na to, żeby przyjść, okazać skruchę, pokorę, pokutę i żal za to, co robili. Tyle w moim temacie. Izrael nominalny i prawdziwy. Życzę błogosławieństwa z tych myśli, które udało nam się poruszyć. Dziękuję za uwagę.